słyszy, co się dzieje na antenie.
Studiu, tak? Ja to muszę kontrolować, panie profesorze. Profesor Marcin Wałek z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert kolejowo-transportowy.
Dzień dobry.
Pasjonat. No, tak myślę, że to spokojnie mogę dodać to słowo. I Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza.
Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry, panie prezesie. Ja bym chciała zacząć, panie profesorze, od takiego wątku, który też jest ciekawy, bo Kiełpinek, na którym dziś jesteśmy, stacja Kiełpinek, stacja PKM, to też jest ciekawa historia, bo tutaj, tu mi opowiadano, że na przykład była, tu było wojsko, tak, za tą zielenią, która jest jakby no, vis-a-vis mnie, za plecami pana prezesa. Oni korzystali z tych torów, które tutaj są, a z drugiej strony te tory pierwotnie były tak w tym miejscu, w którym my tu siedzimy tak naprawdę, bo budynek stacyjny się uchował. To jest stary obiekt, pamięta pan, z jakich to jest lat budynek?
Z jakich lat nie pamiętam, natomiast
teraz mieszkalny zresztą.
Próbując nawiązać do wątku pani redaktor, rzeczywiście Pomorska Kolej Metropolitalna łączy ze sobą bardzo ciekawą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Mam nadzieję, że też o tym dzisiaj będziemy
granica
rozmawiali.
Granica Wolnego Miasta Gdańska to była
granica, kwestie infrastruktury wojskowej. Pamiętam, że w 2003 roku, gdy tutaj szedłem takim właściwie spacerem badawczym, analizując możliwości odtworzenia kolei w tym rejonie.
Już wtedy? 18 lat
tak,
temu?
Tak, to już to tak naprawdę no, były tutaj pola, piękne łąki. I część oponentów ówczesnych tego projektu wskazywała na to, no, jaki jest sens prowadzenia kolei przez pola. Natomiast dzisiaj, gdy
o tych
tutaj...
polach to za chwilę z panem prezesem pogadamy.
Tak, natomiast gdy dzisiaj jedziemy PKM-ką i patrzymy, jak następuje rozwój różnych funkcji wzdłuż kolei, no to mamy potwierdzenie, że chyba podjęliśmy jedną z najlepszych decyzji w historii samorządu pomorskiego.
Marszałek Struk wziął to na klatę, pamiętam, tak mi opowiadano przynajmniej.
Tak, to ogromna rola samorządu województwa i tak, marszałka, dlatego
decyzja.
Że ktoś musiał tą kolej zbudować. My zapewniliśmy wsad merytoryczny, zapewniliśmy prace analityczne, które wskazywały na zasadność budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, czy pierwszego etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Natomiast nie było tak naprawdę chętnego, który podjąłby się budowy. Mimo, że to jest nieduży odcinek w skali całej sieci polskiej, jest to odcinek niezwykle skomplikowany i złożony. Jest to odcinek bardzo złożony pod względem technicznym. Mamy do czynienia z dużą ilością obiektów technicznych. Trzeba było dokonać głębokiej analizy nasypów. W powszechnej opinii no był nasyp, więc można budować. Okazało się, że oczywiście można budować, ale w nasypie było sporo amunicji z okresu II wojny światowej. Były nieźle ukorzenione drzewa. Trzeba było obiekty poszerzać, przygotować do dwóch torów. Naprawdę patrząc na to i często dzisiaj przyjmując gości z różnych innych uczelni czy z branży kolejowej, oni wszyscy są pod wrażeniem nie tylko skali tego, co się zdarzyło, ale tempa, w jakim została PKM-ka zbudowana. Proszę państwa...
Dzisiaj 6 urodziny mamy,
tak
ale
jest.
Tak naprawdę to szło bardzo szybko, 2012 chyba, tak?
Przy okazji 2010 rok, powołanie spółki.
A w 15 już pierwszy pociąg,
tak
pierwszego września pojechał.
W 2010 roku została powołana spółka. Tylko po to, by zaprojektować i wybudować Pomorską Kolej Metropolitalną. I to było niesamowicie odważne działanie samorządu województwa. Marszałek Struk wówczas zapytał mnie, czy zdążymy do 2015, bo trzeba było rozliczyć pieniądze z Unii Europejskiej. Powiedziałem, panie marszałku, z dużym zapasem. Dzisiaj, gdybyśmy cofnęli się w czasie, miałbym tą samą wiedzę, którą dzisiaj mam.
To już wiem, kto ma szklaną kulę i kto ma dar jasnowidzenia tutaj.
To bym powiedział, że do 2020 roku spokojnie zdążymy.
Aha.
I trzeba powiedzieć, że złożyło się na to kilka przyczyn. Potrafiliśmy wykorzystać nieprawdopodobną szansę, jaką stworzyło nam członkostwo w Unii Europejskiej.
Tak, bo tutaj udział środków unijnych.
Bez niej
absolutnie.
Też byśmy mogli sobie tylko dzisiaj rysować różne przebiegi i dywagować, jakby to fajnie było. Zeszła się w jednym miejscu i czasie bardzo kompetentna, zdeterminowana grupa ludzi z branży samorządowej, z branży projektowej, wykonawczej, naukowej. To jest świetny przykład współpracy bardzo różnych interesariuszy. I co ciekawe, Pomorska Kolej Metropolitalna, której urodziny dzisiaj świętujemy, jest nadal projektem otwartym. Widzimy
no
już przygotowaną infrastrukturę pod elektryfikację.
Jak pan myśli, jaka perspektywa jest? Ile lat to jeszcze będzie trwało? Czy to się zawsze będzie rozbudowywać?
Mam nadzieję, że zawsze.
Gdziekolwiek się pojawialiśmy na Pomorzu, to mówiono mi, byśmy chcieli mieć PKM-kę.
I to jest kolejny...
W Lipuszu na przykład by chcieli, w Bytowie by chcieli.
To jest kolejny element właśnie, że PKM-ka obudziła lokalne społeczności, pokazując im, jakie kolej przynosi korzyści. Świetnym przykładem są Kartuzy, które niezwykle się rozwijają od momentu uzyskania dostępu do pomorskiej kolei metropolitalnej, można powiedzieć, że są integralną częścią obszaru metropolitalnego i PKM-ka jest ewidentnym dowodem na to, co wszyscy eksperci w teorii mówią, że kolej wzmacnia metropolię. My to widzimy, po prostu my to testujemy. Przyjeżdżają koledzy z różnych obszarów metropolitalnych w Polsce i kiwają głowami, mówią, ale wy już zrobiliście pierwszy krok, ale zawsze mówię, PKM-ka jest projektem otwartym, jest to pierwszy etap, najważniejszy, który nam się udało zrealizować. Drugi etap już widać tutaj, rozpoczęte prace elektryfikacyjne. Tak. Potrzebujemy kolejnych przystanków.
Bypass za chwilę będzie w końcu przyszłego roku ukończony.
I potrzebujemy ekspansji kolei na kolejne obszary. Społeczność Sierakowic oczekuje, społeczność Bytowa, Lipusz oczekuje kolei na wyższym poziomie.
Mówiono mi tam,
północna
że chcą,
kolej
bardzo
aglomeracyjna w Gdyni i Kosakowo. To są kolejne obszary i jestem strasznie dumny i zadowolony, że mogłem być częścią tego długiego pociągu, gdzie lokomotywą były różne instytucje czy różne osoby. I to pokazuje, że na Pomorzu potrafimy realizować najbardziej skomplikowane projekty.
A to wizjonerzy mają tu dobrze, coś mi się zdaje, przynajmniej w tym projekcie, którym jest PKM-ka, na pewno, na 100%. Ta wizja musiała być. Natomiast ja bym chciała pana prezesa zapytać o to, bo mówiliśmy o tym, tak co roku się spotykamy w tej audycji, sobie o PKM-ce gawędzimy, kibicując wam w tym, co się z PKM-ką dzieje, teraz czekamy na elektryfikację. Mówiliśmy o tym, że PKM-ka zmieniła życie wielu ludzi. Tutaj też przed chwilą choćby była opowieść o tym, że ludzie pytają, jeśli kupią mieszkanie w Trójmieście. Ja też myślę w odwrotnym kierunku. Jeśli chciałabym się wyprowadzić poza Trójmiasto, to teraz zastanawiamy się, czy będzie PKM-ka na przykład blisko, czy będzie możliwość dojazdu do miasta i w drugą stronę. A jak to wpłynęło na przykład na firmy? Bo na życie mieszkańców to już mamy pewność, absolutnie. To jest młodzież dojeżdża do szkół, ludzie do pracy, to jest jasne. Natomiast zastanawiam się, na ile miało to wpływ na przykład na pracę ludzi, którzy mają swoje biznesy, swoje firmy. Widzimy, że biurowce powstają choćby przy linii PKM-ki. To widać z lotu ptaka na pewno doskonale, nie? Że leci sobie linia PKM-ki i tam są budowane nowe...
To nie są przypadki, oczywiście.
Domy, nowe budynki, nowe obiekty.
W samym pytaniu pani redaktor już prawie odpowiedziała. Bo...
Firoga też będzie takim miejscem, prawda?
No, na przykład. Znaczy to jak PKM-ka... jakie ma znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego tego regionu, jest absolutnie nie do przecenienia.
To już jest w liczbach widoczne?
My to widzimy w liczbach. Znaczy, my to widzimy w liczbach. Samorząd województwa 10 lat temu powołał taką inicjatywę, to się nazywa Invest in Pomerania. To jest taki zespół osób, które z ramienia całego regionu pozyskują inwestycje zagraniczne. Tutaj do nas, do województwa. I w sposób absolutnie jednoznaczny widzimy w ostatnich latach, że bez zapewnienia inwestorowi elastycznego, ciągłego, otwartego dostępu do osób pracujących w jego zakładzie pracy, w jego centrum biurowym.
Czyli tego, że ludzie mogą dojechać do pracy.
Poza tym o jakości, znaczy rozwój gospodarczy to pewien ekosystem. Znaczy nie można powiedzieć, że PKM-ka jest jakąś wyłączoną całością. To na sukces gospodarczy i na rozwój gospodarczy tego województwa, tego regionu w ostatnich 10 latach wpływ ma bardzo wiele czynników. PKM-ka jest jednym z niezbędnych, które musiały zaistnieć. Autostrada, rozwój portu. To wszystko złożyło się na to, że jesteśmy postrzegani dzisiaj jako miejsce o bardzo wysokiej jakości życia, o bardzo wysokim standardzie życia, gdzie się dobrze, przyjemnie żyje. I jeżeli mówimy, że ludzie pytają, każdy z nas zadaje sobie pytanie, czy będzie mieszkał blisko PKM-ki, to właśnie nie tylko myśli o szkole, myśli o pracy. My dzięki PKM-ce otworzyli...
O wyjeździe na Kaszuby.
Dokładnie, i w drugą stronę też. PKM-ki są napakowane w jedną i w drugą stronę. To był cel.
Latem jest tłok.
Tak, i jakby tutaj myślenie o PKM-ce w dwukierunkowe jest absolutnie niezbędne. To nie jest prosty dostarczyciel kadr dla Trójmiasta. Absolutnie. To działa w obie strony. Coraz więcej mieszkańców Trójmiasta, coraz większa liczba myśli o wyprowadzeniu się z Trójmiasta, gdzieś tam lokalizując się właśnie komunikacyjnie z łatwym, szybkim dostępem.
Tak, bo w Trójmieście SKM-ka mamy, myślę, duże znaczenie i w małym, i w dużym Trójmieście, że te mieszkania, które są bliżej SKM-ki, są droższe jednak, bo się tłumaczy blisko SKM-ki, więc blisko dojazd, więc masz dostęp szybki do Gdyni, do Gdańska i tak dalej. Natomiast w przypadku PKM-ki to jest też bodziec dla biznesu. Te liczby możemy podać, mamy jakieś konkrety.
Jasne.
No to też jest istotne. Ludzie, którzy na przykład rozkręcają działalność gospodarczą, no chyba powinni się orientować, że jednak dobrze byłoby mieć na przykład łatwy dojazd, żeby ludzie mogli do pracy przyjechać. Park and ride, czyli zostawiają przy stacji auto i jadą do pracy PKM-ką.
Wspomniała pani o biurowcach. To jest taki najbardziej bardzo wyraźny, agresywny element, także architektonicznie, który pojawił się w ostatnich 10 latach w naszym województwie, w aglomeracji Trójmiast. Przecież 10 lat temu, tam gdzie dzisiaj stoją centra biurowe w Gdańsku Oliwie, idąc na hokej, zaszywaliśmy się i piliśmy oranżadę w drodze na mecz. A dzisiaj mamy tam dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj w tej branży biurowej pracuje ponad 30 tysięcy ludzi. To są liczby, które... To jest miasteczko, to jest miasto. 30 tysięcy z bardzo różnym wykształceniem. I młodsi, i starsi, i świetnie wykształceni, i technicznie wykształceni. Mamy, proszę sobie wyobrazić, za chwilę będziemy mieli, myślę, że to pęknie w przeciągu najbliższego półrocza, 1 000 000 m² powierzchni biurowej. To są liczby, które by się nigdy nie pojawiły, gdyby nie ludzie. My dzisiaj, rozmawiając z inwestorem, czy krajowym, czy zagranicznym, pierwsza rzecz, jaką on pyta, to jest, czy są tutaj ludzie do pracy. I my dzięki PKM-ce pokazujemy dużo większy promień, jaki mamy.
Proszę bardzo, mamy i będziemy mieć jeszcze więcej, bo będzie zelektryfikowane.
Ale oczywiście my jesteśmy w permanentnym kontakcie w ramach rodziny samorządowej, bo Agencja Rozwoju Pomorza jest także spółką samorządu województwa. Mhm. I wykorzystujemy informacje, że tak powiem, wewnętrzne prawie, że PKM-ki, opowiadając, co będzie za lat 3 czy 5. Bo mówiąc o inwestujących...
Tak pan profesor mówił, to jest projekt na lata.
I tak jest. Inwestując, przedsiębiorcy czy polscy zagraniczni, inwestując swoje pieniądze, nie myślą perspektywą roku. Oni myślą perspektywą 5, 7, 10 lat. I mówimy tu nie tylko o centrach biurowych, ale właśnie także o firmach produkcyjnych, dla których zasób ludzi z Kaszub jest absolutnie niezbędny dla wzrostu. Absolutnie niezbędny. I to się będzie pogłębiało, nie mam najmniejszych wątpliwości.
Zastanawiam się, dlaczego były wątpliwości, kiedy ten projekt w ogóle miał być zrealizowany, profesorze. Teraz to tak podejrzewam, że mając już to doświadczenie, które macie, 6-letnie, bo PKM-ka przez 6 urodziny obchodziła teraz, 30 sierpnia, a potem 1 września pierwszy pociąg, to niektórzy się pewnie pukają w głowy, dlaczego myśmy mieli wątpliwości. Dlaczego to tak jest, panie profesorze? Było jakieś ryzyko w ogóle?
Z reguły mamy krótką pamięć. Prawda? Dobrą, ale krótką. Po drugie jednak byliśmy w innych uwarunkowaniach. Proszę pamiętać, że my widzimy wierzchołek Góry Lodowej w postaci uruchomienia PKM-ki. Mhm. Ale po to, żeby ona została uruchomiona, trzeba było wykonać gigantyczne prace studialne, przedprojektowe, projektowe.
Mieć pieniądze.
Saperskie, o których wspominałem wcześniej. Tak. Nawet.
Tarczowanie.
Zapewnić finansowanie, które potem zostało zwiększone dzięki bardzo mozolnej, żmudnej współpracy z Komisją Europejską. Trzeba też powiedzieć, że Komisja Europejska była od samego początku przy tym projekcie. Był to projekt od samego początku o wartości powyżej 50 milionów euro i był on objęty taką uwagą tak zwanej inicjatywy Jaspers. I delegat Jaspersa, pan François Cancalon, Francuz, były kolejarz francuski, momentalnie zrozumiał potencjał tego projektu. Dlaczego ważna była rola Komisji Europejskiej Jaspersa? Duże projekty są później oceniane w Komisji Europejskiej i często ta procedura oceny jest dłuższa. Dzięki posiadaniu takiego delegata Jaspersa na miejscu, który był non-stop włączony w cały proces analizy, wyboru poszczególnych wariantów, Ten czas oceny radykalnie skróciliśmy. Tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę dziesiątki, setki osób we właściwym czasie, we właściwym miejscu przyczyniły się do tego, że ten projekt odpalił. Dlaczego to nie był oczywisty projekt? Dlatego, że wcześniej nikt nie budował tak naprawdę kolei w Polsce po roku 90 i to na taką skalę, tak skomplikowany projekt. Po drugie, no tak jak byliśmy troszkę w innym miejscu. Dzisiaj fakt, że port lotniczy ma bezpośrednie połączenie z koleją, jest właściwie przez większość z nas uznawany za coś oczywistego. Przypomnijmy sobie, jak kiedyś jeździliśmy. Pan prezes wspomniał właśnie o uruchamianiu tego potencjału demograficznego otoczenia Trójmiasta. To jest ogromna wartość, bo my w sensie demograficznym, jako obszar metropolitalny, jesteśmy jednym z najlepszych obszarów w Polsce. To jest nasz ogromny atut, ale właśnie z punktu widzenia pracodawcy musimy tym ludziom i pracodawcom zapewnić właściwą mobilność w zależności od lokalizacji. A tutaj kolej daje nam możliwość nie tylko dowozu ludzi do Trójmiasta, ale również lokalizacji różnych biznesów poza samym Trójmiastem i przyczynia się w mojej opinii do bardziej zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. To jest element, który dzisiaj jest oczywisty, ale on musiał zapracować, musieliśmy go zobaczyć.
Trzeba było się przekonać, że kiedyś to jest fajne.
Lokalni samorządowcy, prawda, od razu to złapali. Ja pamiętam różne spotkania konsultacyjne, to wszyscy wójtowie, burmistrzowie gmin, które mogły chociaż dotknąć tej planowanej kolei metropolitalnej, oni od razu deklarowali pełne wsparcie. I dzisiaj, mieszkając chociażby w Kartuzach, no, możemy znaleźć się w porcie lotniczym w czasie krótszym niż pół godziny, tak? I od razu wejść na
kanał
odlotów. Więc właśnie myślę, że też dokonaliśmy ogromnego skoku cywilizacyjnego. A ja mam taką właśnie satysfakcję, że obudziliśmy ogromny apetyt samorządowców, społeczności lokalnych, mediów, z czego się bardzo cieszę, na kolej.
Tak, i tu postawmy kropkę. Ja po raz kolejny powiem, że bardzo trzymam kciuki za tę przyszłość, panie profesorze, i za ten biznes, który się rozwija dzięki PKMC, panie prezesie. Profesor Marcin Wołek z Uniwersytetu Gdańskiego i
dziękuję.
Piotr Ściechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza. Bardzo dziękuję, to było bardzo pouczające. Ja sobie jeszcze o aspekcie eko to pogadam w kolejnej godzinie, bo to też jest ciekawe, jaki wpływ na przyrodę, przepiękną zresztą wzdłuż trasy PKM-ki, ma właśnie ta inwestycja. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.